czasami może patrzę na przykład na tablicę, na czasy, jakie płynę i patrzę, o, jest dobrze.
A w naszym studiu już jest Polina Piechota, najlepsza polska pływaczka na długich dystansach 800 i 1500 metrów kraulem. Witaj, Polina.
Dzień dobry, a bardziej dobry wieczór.
Dobry wieczór. Polina, pytanie rozgrzewkowe, bo ogląda nas też dużo młodych i aspirujących pływaków. Jesteśmy na kilka dni przed Grand Prix Polski na długim basenie, ale powiedz, dziś jesteś już na pewno już po treningach, ale jak dzisiaj wyglądał twój dzień treningowy? Ile dzisiaj przepłynęłaś?
Mój dzień treningowy wyglądał dzisiaj tak, że miałam dwa treningi, jeden w wodzie, a drugi na siłowni i przepłynęłam stosunkowo do mnie bardzo mało kilometrów. Nie wiem, czy mam zdradzać ile, czy nie.
Zdradź.
Pewnie każdego się zdziwi, ale dla mnie mało to 4,5, właśnie tyle dzisiaj przepłynęłam.
A powiedz, średni kilometraż, bo to ciężko powiedzieć, bo to zależy od sezonu, ale średni kilometraż dzienny, ile wynosi u ciebie?
16-17 kilometrów. Myślę, że tyle dzienny wychodzi kilometraż w wodzie.
I na dzień dzisiejszy pływasz wyłącznie na basenie długim, czy mieszacie treningi z basenem krótkim i długim, jeżeli chodzi o przygotowania do tego sezonu?
Nie, rano trenujemy na długim basenie, a po południu na krótkim.
Mhm. Czyli
więc 16... tak mieszamy.
Mieszacie. Do tego dochodzi siłownia. Na pewno zawody. Tak, Polina, mam kilka tematów, które będę chciał dzisiaj z tobą poruszyć, no ale zacznijmy może od tego pierwszego, którym jest, no upłynęło już kilka miesięcy od twojego występu w Olsztynie na zimowych mistrzostwach Polski. Ja wiem, że ty udzieliłaś kilka wywiadów, które zresztą czytałem, ale powiedz z perspektywy czasu, to, że ty dobrze popłynęłaś, to my wszyscy wiemy, ty też o tym wiesz, ale czy zmieniła się twoja ocena? Czy jest coś, co byś w tych zawodach chciała poprawić, czy jesteś zadowolona z tego, jak było i po prostu zakończyłaś ten rozdział i idziesz naprzód?
Oczywiście jestem bardzo zadowolona z tych zawodów. Wiadomo, że jest lekki niedosyt i zawsze chciałoby się trochę lepiej popłynąć, no ale nie ma co patrzeć do tyłu i trzeba lecieć do przodu i są nowe cele, nowe zawody i kolejne starty. No i trzeba się skupić na tym, co będzie.
Ja mam taką teorię, czy teorię. Jak oglądałem twój wyścig na 800 kraulem, to wydawało mi się, chciałem cię o to zapytać, że gdyby tam były jedna, dwie, trzy zawodniczki, które są powiedzmy blisko ciebie, ty byś jeszcze szybciej popłynęła. Tego oczywiście nie wiemy, bo nie da się tego wyścigu powtórzyć, ale jak ci się płynęło ten wyścig? Czy czułeś, że gdyby ta konkurencja była większa, być może coś by dało się jeszcze więcej wydusić, czy po prostu to było maksimum na ten dany dzień, który mogłeś zaprezentować?
Szczerze, to bardzo ciężko mi się to płynęło. Nie sądziłam, że tak szybko popłynę. Wiadomo, no, z rywalkami się szybciej pływa. Jeżeli się z kimś ścigasz łeb w łeb, to wiadomo, że się szybciej płynie. Ale ja też lubię pływać sama, więc mi to nie przeszkadza, że nie mam obok siebie jakiejś koleżanki, rywalki i że się ze mnie ścigam.
A powiedz, jadąc na te zawody, na te mistrzostwa, bo mówię, że ciężko ci się płynęło, to też jest ciekawe, bo przeważnie niektórzy zawodnicy muszą się dobrze czuć, żeby dobrze popłynąć, przynajmniej takie mają doświadczenie. Czy ty kiedykolwiek myślisz o wyniku, jeżeli chodzi o czas, jadąc na zawody, czy miałaś coś takiego przed tym wyścigiem, czy po prostu jechałaś popłynąć najlepszy wyścig, jak jesteś w stanie popłynąć na ten dzień?
Zawsze myślę o jakimś czasie, który chciałabym popłynąć i który chciałabym zrobić, ale jak już przychodzi czas startu, to wyłączam się kompletnie i po prostu myślę o tym, żeby popłynąć jak najlepiej się da. Czasami może patrzę na przykład na tablicę, na czasy, jakie płynę i patrzę, o, jest dobrze, dobrze mi się płynie, ale to tak rzadko. Raczej skupiam się na tym, żeby jak najlepiej popłynąć technicznie i wszystko, żeby dobrze wyszło.
No ale to powiedz, miałeś jakiś wynik w głowie, jeżeli chodzi o 800 kraulem, czy przerosłeś swoje oczekiwania, czy raczej nie?
Myślałam, że popłynę poniżej 8,20. Dokładnie tak nie obstawiałam żadnego czasu, ale chciałam właśnie poniżej 8,20 popłynąć.
No, tak myślałem, że tym bardziej zawodnicy, którzy pływają takie dystanse jak ty, czyli długie dystanse, trenujecie według jakiegoś rytmu treningowego, który trenujesz pod jakiś czas, zresztą każdy zawodnik trenuje pod jakiś czas, ale w pływaniu długodystansowym ta informacja zwrotna treningowa jest większa, bo po prostu nie tylko ciężej trenujesz, ale pływając setki w jakimś tam limicie czasowym, trenujesz pod 8,20 czy 8,17 czy cokolwiek to jest bardzo ciekawe. Coś z tych zawodów byś zmieniła, czy po prostu było najlepiej, jak mogło być?
Zmieniłabym.
Co byś zmieniła?
Zmieniłabym moje rozpoczęcie na 400 kraulem.
Nie tak. Było to według strategii trenera?
Nie było i nie było według też mojej. Troszkę źle rozłożyłam siły, ale...
Powiedz coś więcej.
Za szybko popłynęłam pierwszą część dystansu, ponieważ no, ja za szybka nie jestem na te krótsze dystanse i na 100 i chyba na 200 popłynęłam w granicach swoich życiówek, więc tak troszkę mnie odcięło, jeżeli tak można powiedzieć. No i już potem ciężko było popłynąć cokolwiek w drugiej części dystansu, więc zaczęłabym wolniej na pewno.
Zaczęłabym być wolniej. No to jest ciekawe, że nawet zawodniczka na twoim poziomie, z twoim doświadczeniem...
I na innej frekwencji.
Na innej frekwencji, tak. Że nawet na tym poziomie ciągle się człowiek uczy i ciągle każde zawody oferują nowy rodzaj informacji, które później trzeba zbierać i trzeba potem wkładać w nasz trening. A powiedz Polina, jak wyglądał ten okres po zimowych Mistrzostwach Polski aż do teraz, jeżeli chodzi o twoje treningi, na czym pracowaliście? Domyślam się, bo mówiłeś, że miałeś też malutką przerwę, bo to było zaraz koło świąt, no ale potem na pewno wróciłeś do treningów. Jak to wyglądało?
To tak, po Mistrzostwach Polski zrobiliśmy sobie chyba z półtora tygodnia wolnego do stycznia. No i potem weszliśmy w treningi i zaczęliśmy już bardzo ciężko trenować, bo od samego początku w sumie, nie wiem, czy to było na pierwszym, czy na drugim, chcieliśmy pływać po 8 kilometrów i więcej. No także cały styczeń mocno przepracowaliśmy. Można powiedzieć, że połowa lutego też. No i teraz zaczęliśmy troszkę już lżej pływać w tym tygodniu do zawodów, które są w ten weekend.
To jest bardzo też unikalna sytuacja, bo mamy Igrzyska Olimpijskie, które zostały przełożone o rok. I co zawodnik, to inna reakcja na taką decyzję. Oczywiście przełożone igrzyska zostały z powodu międzynarodowej pandemii. Starsi zawodnicy, którzy myśleli o zakończeniu kariery, muszą tą karierę przedłużyć o rok w trudnych warunkach, ale są zawodnicy młodzi na przykład, którzy cieszą się z takiego rozwoju sytuacji, bo są o rok starsi, o rok szybsi, o rok więcej treningu mają. Ale co ciekawe, z tych wszystkich rodzajów zawodników, mi się wydaje, ja tak patrzę na twoje wyniki, no ty wchodzisz z niesamowitą pewnością w ten nowy sezon, bo oczywiście pływałaś już na bardzo wysokim poziomie, miałaś rekordy kraju na 800 i 1500 metrów dowolnym na krótkim basenie, ale poprawiłaś ten rekord na 800 chociażby o 8 sekund. Chcę cię zapytać, jak pewna jesteś w swojej umiejętności w tym nadchodzącym sezonie, bo wydaje mi się, no nie można być bardziej pewnym niż właśnie taka osoba jak ty, która już tak dobrze pływała i zrobiła jeszcze jeden ogromny krok do przodu. Ale chcę zapytać, jak ty zapatrujesz się właśnie na ten nadchodzący sezon?
Wydaje mi się, że minimum na 800 i 1500 na Igrzyska Olimpijskie są w moim zasięgu i myślę, że powinnam spokojnie je wypełnić. Wiadomo, są wzloty, upadki, może być różnie, ale myślę, że mi się uda. No i będziemy próbować teraz na różnych zawodach, na których będę startować, zbliżać się do tych czasów, bo wiadomo, że główna impreza dopiero jest w maju, Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy, no i tam będę szykować formę.
No właśnie, powiedz nam, jak wygląda najlepsza sytuacja, jeżeli chodzi o uzyskanie minimum, czyli jak usiadłaś z trenerem i rozpisujecie plan na ten sezon i planujecie, oczywiście wszyscy wiemy, że igrzyska to jest cel naczelny, że chcesz to minimum zdobyć, ale gdyby wszystko mogło być idealnie po twojej myśli, kiedy to minimum wykonasz? Jaki jest najlepszy scenariusz w tej dziedzinie?
To jest ciężkie pytanie, ponieważ ciężko powiedzieć teraz, do jakich zawodów tak będziemy się przygotowywać. No nie wiem, będę próbowała się teraz zbliżać na Grand Prix w Ostrowcu, które odbędą się w ten weekend. Później mamy Grand Prix w Lublinie, więc też będę próbowała tam jak najbliżej tych czasów pływać. No i chyba wydaje mi się, że na zawodach w Sztokholmie, które będą na początku kwietnia, tam przyjeżdżają dziewczyny z zagranicy, no i myślę, że tam będę miała się z kim pościgać i tam będę też próbować wypełnić minimum.
Tak, masz plan, ale tam plan jest otwarty na weryfikację twojej formy, co oczywiście jest bardzo rozsądne, bo pierwsze zawody powiedzą nam, czy tobie, czy i twojemu trenerowi, w jakim miejscu jest jego zawodniczka i możecie wtedy dopasować ten plan. Ale tak z ciekawości zapytam, czy ty masz jakiekolwiek odpuszczenie przed tymi zawodami, na przykład w Sztokholmie? Domyślam się, że przed Grand Prix nie masz, chociaż nie wiem, jak to wygląda z twoim trenerem i z twoim systemem szkoleniowym?
Powiem tak, ja sama nawet nie wiem. U nas to tak różnie, z tygodnia na tydzień się wszystko zmienia. Trener czuwa nad treningami, więc ja nawet sama nie wiem, co pływamy z dnia na dzień. Teraz w tym tygodniu zeszliśmy z kilometrów, z objętości, więc zaczęliśmy troszkę odpoczywać przed zawodami. No i myślę, że tak będzie przed każdymi, bo nie będziemy dużo odpuszczać, bo to nawet nie ma sensu, bo wiadomo, są ważniejsze zawody w tym sezonie. No tutaj będziemy tak próbować stopniowo schodzić i zobaczymy. 3, 4, 5 dni przed startem.
A powiedz Polina, tak ze wszystkich elementów, no bo pływasz, nie da się ukryć, konkurencję bardzo ciężkie fizycznie, wymagające dużego wysiłku. Domyślam się, że twój trening też dominuje wpływanie crawlowe, wpływanie głównie crawlem, ale jaki to jest procent treningu? To jest 50, 60, 70%? Ile procent twojego treningu to jest pływanie crawlem na dzień dzisiejszy? I czy lubisz pływać, czy trenujesz też czymś innym niż tylko crawl?
Powiedziałabym, że nawet 99% treningu to jest u mnie crawl. Oprócz rozgrzewki, ale to też nie zawsze. Wszystko jest crawlem. Ale wracając do pytania, to jeszcze czym lubię pływać, to lubię pływać żabką.
O, no to bardzo nietypowo, nietypowo. A jak byłeś, powiedz, młodszą zawodniczką, pływałaś inne konkurencje, oprócz 800 crawlem właściwie?
Tak, oprócz crawlem pływałam również zmiennym 400, gdzie byłam też mistrzynią Polski seniorów. No i tam za czasów podstawówki pływałam grzbietem, delfinem, 200, więc to tak po trochę każdego stylu było.
Powiedz, Paulina, bo będę chciał też poruszyć twoją relację z twoim trenerem, z którym zresztą współpracujesz przez wiele, wiele lat, ale jaki element w twoim pływaniu próbujecie zaadresować, element, który doprowadza twojego trenera być może do białej gorączki? Największa luka w twoim pływaniu to jest co? Co próbujecie naprawić na dzień dzisiejszy?
Myślę, że frekwencję, ponieważ mam bardzo dużą frekwencję, ale dzięki temu też wydaje mi się, że szybciej pływam. Ciężko tak powiedzieć, głowę, na pewno moje wdechy, ponieważ jak biorę wdech, to bardzo wysoko podnoszę głowę i tego bardzo pilnujemy też na treningach, więc wydaje mi się, że te dwie rzeczy.
A powiedz, Paulina, bo twój trener Marcin Młynarczyk, dobrze mówię, prowadzi cię już od jakiego, od ilu lat już cię prowadzi, powiedz nam?
13-14. Mhm. Myślę, że tak, 13-14 lat już trenujemy razem.
I ja bym powiedział, że to jest sytuacja dość nietypowa. Oczywiście mamy przykłady chociażby relacji Bowman i Phelps, którzy pracowali przez sobą przez wiele, wiele długich lat, ale przeważnie, czy w większości przypadków młody zawodnik przychodzi od jednego do trenera do następnego wraz z nowym etapem rozwoju czy szkoły. U ciebie to się nie stało, z różnych powodów na pewno, domyślam się. Natomiast powiedz, jak wiadomo, że ty zmieniłaś się jako zawodniczka, bo 13-12 lat temu byłeś inną osobą niż jesteś teraz, to jest oczywiste, ale czy twój trener jest dla ciebie przewidywalny, jeżeli chodzi o treningi, bo powiedziałeś przed chwilą, nigdy nie wiesz, co robicie, ale jak to jest, że wasza relacja jest dobra, bo domyślam się, że jest dobra, patrząc na twoje wyniki, na twój rozwój, co takiego twój trener wprowadza, że ta relacja jest świeża? Że tobie się nie nudzi pływanie z tym jednym trenerem, jeżeli tak brzydko mogę powiedzieć.
Wiadomo, kłócimy się, jak to bywa w relacji trener-zawodnik, ale umiemy się też pogodzić i dogadać ze sobą. Nie wiem, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że mamy bardzo dobrą relację i się świetnie dogadujemy. No i aby zostało to jak najdłużej. A wracając do tych treningów, to prawda, tak. Wiadomo, i z treningu na trening się ciągle coś zmienia i też nie wiemy, co pływamy. Więc wydaje mi się, że to przez to też mi się nie nudzą te treningi pływackie i ogólnie pływanie.
Powiedz mi, ty próbujesz zgadywać, co będziecie pływać? Bo ja miałem takie doświadczenie, być może to z twojej osobowej, że ty nie chcesz wiedzieć, ale mnie na przykład do białej gorączki doprowadzały niektóre moje pływaczki czy pływacy, którzy za wszelką cenę chcieli wiedzieć, co będziemy robić i próbowali zgadywać, potem próbowali negocjować, co płyniemy, czego nie płyniemy. Jak to wygląda u ciebie z twoim trenerem? Bo jesteś już doświadczoną zawodniczką, masz jakiś tam dorobek, nawet nie jakiś, bardzo duży. Jak wygląda właśnie, bo kłócicie się, ale dogadujecie się, w jaki sposób komunikujesz swoje potrzeby jako zawodniczka swojemu trenerowi?
Wracając do tych treningów, to nie, to ja nie lubię wiedzieć, co pływamy na treningach. Ja wolę dostać zadanie i po prostu przepłynąć, bo tak to za dużo myślę i też zacznę marudzić, a ja bardzo często marudzę na treningach, także wolę nie wiedzieć, co pływamy. Wydaje mi się, że to jest w porządku.
A powiedz, bo jesteś też w nietypowej sytuacji, bo jesteś zawodniczką już dorosłą, właściwie w wieku seniorskim, ale nadal pływasz w tym samym klubie UKS 190 Łódź. I jak ci się trenuje w grupie, w której trenujesz na dzień dzisiejszy, bo jesteś zawodniczką, domyślam się, najstarszą w tej grupie.
Tak, jestem najstarszą zawodniczką. Można powiedzieć, że jestem jedyną seniorką u mnie w klubie, ale mam też jeszcze trzech chłopaków o rok młodszych, którzy też są seniorami. No i trenuję ogólnie 3/4 mojej grupy, to są juniorzy. Także, ale nie mówię, że nie mam się z kim ścigać, bo mam. I bardzo dobrze mi się trenuje z młodszą grupą.
I jak się właśnie dogadujesz z nimi? Czy oni na ciebie patrzą na jakiegoś, na młodzi zawodnicy na idolkę, na jakiś taki wzór, czy traktują cię bardziej jako koleżankę, czy jesteś dla nich zwykłą koleżanką z grupy? Jak to wygląda w praktyce, powiedz? Bo jednak ta różnica pomiędzy, powiedzmy, 20 lat a 16, czy tam 17 jest duża na ten okres wiekowy. O wiele większa niż pomiędzy kimś, kto ma 55 i 60, i 59 na przykład, tak? Bo to inny poziom dojrzałości jest wtedy. Jak to wygląda ta dynamika u was w grupie?
To prawda, jest trochę różnica. 3-4 lata pomiędzy nami, czy nawet 5, czy 6. Ale nie odczuwamy tego, tak? Ponieważ wszyscy świetnie się dogadujemy. Czujemy się jak taka mała rodzinka. Już tyle lat się znamy, no i bardzo dobrze nam się ze sobą trenuje, a mi bardzo odpowiadają takie treningi i jednak wolę trenować z młodszymi i lepiej nawet się dogaduję niż ze starszymi.
No właśnie, chciałem cię podpytać o to, bo obrałaś dość nietypową ścieżkę, jeżeli chodzi o rozwój kariery pływackiej. Domyślam się, że miałaś możliwość opuszczenia swojego miasta rodzinnego, trenować poza Łodzią, ale jednak od tylu lat pływasz z tym samym trenerem i pozostałaś w domu rodzinnym, z tego co rozumiem, w tym samym klubie i studiujesz zaocznie w Warszawie, ale powiedz, jak wyglądała ta kalkulacja z twojego punktu widzenia, kiedy musiałaś podjąć tę decyzję? Czy byłaś kuszona, żeby gdzieś indziej spróbować? Czy w ogóle nie miałaś takich zapędów? Jak to wyglądało u ciebie?
Wiadomo, przez głowę przeszły mi myśli, czy po maturze nie wyjechać do Stanów, czy też nie zmienić się na jakiś większy klub, ale nie. Stwierdziłam po dłuższym zastanowieniu się i po rozmowie z trenerem, stwierdziłam, że zostanę i zobaczymy, co będzie dalej, bo w każdej chwili można wyjechać, w każdej chwili można coś zmienić, a że co wychodziło wszystko, to szkoda to zmieniać i szkoda zrezygnować z tego wszystkiego.
Wydaje mi się, że też sprawiasz wrażenie, przynajmniej takiej osoby, która czuje się bardzo komfortowo z tym treningiem, który twój trener daje tobie, z tymi założeniami treningowymi i po prostu chcesz je realizować, ale opowiedz nam może o twoim rozwoju właśnie zawodniczym. Czy ty kiedykolwiek miałaś jakiś taki moment małego, może nawet dużego kryzysu, jeżeli chodzi o twój rozwój, bo dzisiaj mówiłem o tym, jak oceniać trenera i zakładamy tam jakieś kilka kroków, które trzeba wypełnić jako zawodnik i ten zawodnik powinien się rozwijać. No, ty rozwijałaś się bardzo dynamicznie jako młoda pływaczka w wieku 12-13 lat, ale czy kiedykolwiek miałeś jakiś taki moment zwątpienia, bo że było ciężej? Pewnie tak, ale opowiedz coś trochę więcej na ten temat.
Oczywiście były chwile, gdzie mówiłam nawet, że dosyć, nie chcę trenować, ale to przychodziło szybko. Ja tak mam, że pozłoszczę się, podenerwuję, ale to przechodzi szybko. Zostałam tu, gdzie jestem, trenuję dalej. Staram się być coraz lepsza, ponieważ na tym basenie 50-metrowym, tak jak mówiłeś, no było ten przestój, gdzie się nie poprawiałam. Na basenie 25-metrowym ciągle się poprawiałam, na basenie 50-metrowym już od paru lat. Nawet nie zrobiłam chyba życiówki. Także czas to zmienić, czas pływać coraz szybciej i poprawiać swoje czasy.
Nie powiedz, jak sobie radziłeś z tym, bo może to być bardzo frustrujące dla zawodnika, który wkłada multum pracy, szczególnie w tych konkurencjach dystansowych, długodystansowych i trenuje się na te zawody jedne, drugie, trzecie. Mówi, że to je szybko przychodzi, no ale jest jakiś taki moment, kiedy to pozostaje taki niedosyt i próbujemy teraz, musimy czekać kolejne pół roku, czy kolejne 3 miesiące na kolejny cykl, na kolejne zawody. Gdzie znajdowałaś motywację, wsparcie, żeby po prostu robić to, co robić? Na pewno jesteś optymistyczną osobą, bo każdy pływak na tym poziomie musi być, wierzyć, że się będzie polepszał, ale jak radziłaś sobie z tym właśnie przestojem?
Mogę powiedzieć tylko tyle, że porażki bardziej mnie motywują i mobilizują do ciężkiej pracy niż sukcesy. Nie to, że lubię przegrywać, ale jednak te porażki, czy duże, czy małe, to jednak mnie zachęcają do dalszej pracy. I chyba dzięki temu tak wytrwałam dłużej w tym pływaniu i no i jestem teraz tu, gdzie jestem i trenuję dalej.
A powiedz, czy ty miałeś jakichś takich swoich ulubionych pływaków, czy sportowców? Kogoś, kto był dla ciebie autorytetem, wzorem, czy raczej traktowałaś inne osoby typowo jako konkurencja?
Wiadomo, chyba jak dla każdego pływaka z Polski, Otylia była autorytetem i nadal jest, ale nie patrzę na innych, patrzę na siebie i ja jestem dla siebie autorytetem i chcę się stawać coraz lepsza.
A powiedz, Polina, bo mamy w naszej historii pływania no, pływaków bardzo utalentowanych, z bardzo dużym dorobkiem międzynarodowym. Oczywiście jest Otylia, ale jest tych zawodników jest po prostu więcej. Rafał Szukała, Mariusz Podkościelny, Artur Wojdat. Można by tutaj wymieniać. Czy ty masz kontakt z tą grupą tych zawodników, która jednak już była na igrzyskach nawet więcej niż raz?
Chyba jestem za młoda na nich. Nie mam z nimi relacji, jedynie z Otylią, gdzie się znamy, ale już z tymi starszymi zawodnikami, byłymi zawodnikami, to nie mam takiej relacji.
A czy ta relacja z Otylią chociażby, jest to taka relacja, gdzie, wiesz co, napisał, powiem ci o co chodzi, bo napisał do mnie pływak, który też bardzo szybko pływa i mówi, że mu bardzo brakuje takiego mentoringu i pomyślałem, że ciebie o to zapytam. Czy ty czujesz się tak, jako zawodniczka, która jest o krok od tego, żeby pojechać na igrzyska, gdzie wiadomo, jest to całkiem inna impreza, trzeba mieć doświadczenie, którego nawet ty nie masz, bo nie byłeś na igrzyskach, tylko kilka osób w całym kraju ma takie doświadczenie. Czy ty czujesz się, że masz do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać, żeby jak najlepiej przygotować się właśnie na te igrzyska, żeby w tym momencie, i tu już oczywiście zakładam, że ty minimum wypełnisz, ale chodzi mi ogólnie o takie doświadczenie, że mam numer do tej osoby, zapytam się o jakąś tam radę. Czy raczej robisz to ze swoim trenerem i idziecie własnym torem?
Raczej wolę i robię to ze swoim trenerem i wolę z nim porozmawiać na takie tematy, bo jednak mu ufam i to bardzo mu ufam i wiem, że on zawsze wszystko dla mnie zrobi i że to idzie w dobrym kierunku i jednak wolę zostać przy swoim trenerze.
No ma to sens, bo osiągacie dobre wyniki. A powiedz właśnie z twoim trenerem, bo długo już współpracujecie, jak jest problem, mówicie, że znajdujecie drogę, znajdujecie jakieś tam rozwiązanie, ale opowiedz, jak wyglądała ta ewolucja waszej relacji, przynajmniej z twojego punktu widzenia, bo 13 lat temu to ty mogłeś mieć ile? 8-9 lat plus minus, jak teraz myślę. Czy on był dla ciebie kiedyś bardziej szorstki, potem bardziej wyrozumiały, potem znowu bardziej szorstki, czy on się w ogóle, przynajmniej w twoich oczach, nie zmienił? Jak wyglądała ta ewolucja? Może jej nie było, ta wasza relacja, bo jest to na długi okres czasu, nie da się ukryć. 13 lat to jest kawał życia i ciekaw jestem bardzo, jak po prostu sprawiacie, że to działa i działa tak dobrze.
Powiem ci, że nawet nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że cały czas ta relacja była na jednym poziomie i na takim bardzo dobrym. I że cały czas się dobrze dogadywaliśmy i dogadujemy. Pewnie trener mnie ogląda teraz, ale wydaje mi się, że stał się bardziej taki wyrozumiały przez ostatnie lata. Może nie milszy, ale bardziej wyrozumiały. I chyba dzięki temu, ponieważ jestem w tym starszym wieku i chyba dzięki temu bardziej się dogadujemy i bardziej się rozumiemy.
No, mówisz właśnie, że masz strasznie ufasz swojemu trenerowi i on dla ciebie zrobiłby wszystko, powiedziałaś. Ale czy są takie momenty, że nie wiem, obudzisz się jutro i mówisz, nie idę na trening, bo po prostu czuję, że nie powinnam iść na trening. Albo trenerze, ten trening jest za lekki, musimy dołożyć tam 50%. Czy masz takie momenty, czy raczej tak bezgranicznie ufasz swojemu trenerowi, że takich sytuacji raczej nie ma?
Na pewno nie ma takich sytuacji, że ten trening jest za lekki. Tego na pewno nie ma. A co do chodzenia na treningi, to rano jak wstaję, to ja bardzo lubię wstawać wcześniej rano o 5, więc z tym nie ma problemu. Może bardziej popołudniami by był problem jednak, bo po rannym treningu już jest ciężej, ale wiadomo, że jak coś wypadnie, czy jak nie mogę, czy się źle czuję, to wiadomo, że napiszę do trenera, mówię, że no źle się czuję i czy będę musiała pójść na trening i wtedy się dogadujemy, czy iść, czy nie przychodzić.
Czyli macie bardzo, tak, bardzo macie otwartą komunikację, jeżeli chodzi o ten...
Tak.
Właśnie, no wiemy, że będziesz walczyła o te minimum i będziesz walczyła o nie bardzo ambitnie. Ale jak ty oceniasz ogólnie, może to takie pytanie nie fair, ale sytuację, w jakiej znajduje się polskie pływanie, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, na co możemy tam liczyć, marzyć, czego możemy się spodziewać po tych Igrzyskach?
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ aż tak bardzo nie wiem, jak reszta zawodników trenuje i jak teraz pływa. Wszystko okaże się w sumie, można powiedzieć, że za tydzień, znaczy w tym tygodniu, w weekend, kto na jakim poziomie jest i w jakim miejscu. Wiadomo, że też będą weryfikować następne zawody, następne Grand Prix nas, no ale myślę, że patrząc na to, jak na krótkim basenie wszyscy pływali teraz zimą i powrócili po tej pandemii, po tej przerwie, myślę, że nie powinno być z tym problemu, żeby duża grupa osób dostała się na Igrzyska Olimpijskie.
A powiedz, Paulina, bo to też jest ciekawa sytuacja w twoim przypadku. Ty raczej nie jeździsz na zgrupowania kadry, bo twój trener nie jest powoływany, czy nie ma okazji, żeby jechać, a ty ufasz swojemu trenerowi, zostajesz w Łodzi. Ale dużo też się w Polsce mówi o budowaniu duchu drużyny i ty jesteś w unikalnej sytuacji, bo jesteś ze swoim trenerem. Jak bardzo ty czujesz, że ty należysz do polskiej kadry narodowej? Czy czujesz się w pełni uprawnionym członkiem tej kadry narodowej? Jak wydaje ci się, ta relacja funkcjonuje na dzień dzisiejszy?
Na dzień dzisiejszy nie jeżdżę na zgrupowania kadry narodowej i nie zamierzam jak na razie w nich uczestniczyć. Wiadomo, czuję się w kadrze, jak jestem na zawodach międzynarodowych z kadrą Polski, ale na co dzień można powiedzieć, że nie czuję takiej potrzeby, żeby uczestniczyć w tych obozach i bardzo dobrze się czuję w swoim rodzinnym mieście, i w swoim klubie, wśród swoich znajomych, przyjaciół. Także nie mam takiej potrzeby, żeby brać udział i trenować z grupą kadry narodowej.
No właśnie, bo to też jest ciekawe, dużo ludzi szuka wsparcia właśnie w tej drużynie. Domyślam się, nie chcę wkładać słów w swoje usta, ale że rodzina, przyjaciele, których masz w Łodzi czy w okolicach, są dla ciebie trzonem. Ale jak bliskie masz relacje innymi osobami, które do kadry należą? Nie mówię teraz o trenerach, mówię teraz o pływaczkach czy pływakach. I jak bliskie są ci te osoby, jeżeli w ogóle?
Nie, jeżeli o to chodzi o relacje z zawodnikami czy zawodniczkami w kadrze narodowej, to wydaje mi się, że wszyscy razem mamy świetne relacje, dobrze się dogadujemy. To, że nie jeździmy razem na obozy, większość w nich nie uczestniczy, to nie, o niczym nie świadczy, ponieważ wiadomo, spotykamy się ze sobą na zawodach, piszemy do siebie też na mediach społecznościowych, więc wydaje mi się, że wszyscy mają bardzo dobrą relację ze sobą.
No właśnie tak myślałam o tobie, bo zostałeś w domu, pływasz w Łodzi, jesteś ze swoim trenerem, a myślę o takim na przykład ośrodku szkoleniowym jak Wrocław, Iwenia Wrocław, gdzie bardzo mocna ekipa dziewczyn, one wydają się być bardzo zgrane, tam te sztafety bardzo dobrze funkcjonują. Domyślam się, że macie bardzo dobre relacje, bo widzicie się na tych zawodach i tak dalej, ale jednak jest to innego rodzaju dynamika dla nich i dla ciebie. Ty znajdujesz komfort, wsparcie w swoim trenerze, w swojej rodzinie, w swoim klubie. Tamta grupa być może jest większa, na pewno jest większa, większy nacisk seniorski, no ale ewidentnie dajesz sobie radę z tym. Jako długodystansowiec to nie za dużo tam starasz się o tym myśleć, tylko wykonujesz te ciężkie zadania z tego, co mówisz.
Tak, można powiedzieć, że jestem indywidualistą. Lubię sama ze sobą spędzać czas, lubię sama pływać, więc nie sprawia mi to problemu. Nawet jakbym miała sama trenować, to też myślę, że nie byłoby z tym problemu. Ważne, że jest trener, który mnie przyciśnie, bo wiadomo, sama mogę nie zrobić tego treningu, bo też jestem leniwą osobą, nie będę tego ukrywać. No i mi nie przeszkadza, mi to naprawdę, że trenuję tutaj w Łodzi ze swoim klubem, że cały czas ze sobą jesteśmy na co dzień, że to są młodsi, naprawdę mi nie przeszkadza tutaj.
Przecież myślę też, ja ci o tym wspominałem, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy o wywiadzie Mireli Olczak, który ona udzieliła jakiś czas temu. Ona mogła też zostać w Gorzowie, wyjechała do Warszawy, tam kariera jej potoczyła się tak, jak się potoczyła. Ona nie do końca jest z tego zadowolona, tyle co ja rozumiem ten wywiad. Ale ona dużo mówiła o wsparciu, które czekało na nią, które było dla niej obecne właśnie w Gorzowie. Oprócz trenera, oprócz rodziny, powiedz mi, kto ci jeszcze wspiera? Czy jest miasto, czy jest twoja była szkoła? Gdzie znajdujesz oparcie właśnie w tej swojej ciężkiej pracy w drodze na Igrzyska do Tokio?
Oprócz tego, że wspiera mnie mój klub, moja pani prezes klubowa, która bardzo mnie wspiera, rodzina, trener, znajomi z klubu, to wiadomo, mogę też wspomnieć o tym, że wspiera mnie Wojsko Polskie, do którego należę w przygotowaniach do igrzysk, oraz program Team 100, do którego się dostałam.
Co to jest za program? Opowiedz nam.
To jest program Fundacji Narodowej, który wspiera zawodników finansowo podczas przygotowań właśnie między innymi do Igrzysk Olimpijskich.
Super. Paulina, mam ostatnie pytanie dla ciebie i często się mówi, żeby nie wywierać presji, ale no wszyscy się spodziewamy i życzymy. Ja tobie też szczególnie życzę tej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie i patrzę, że minimum na 1500 kraulów na długim basenie wynosi 16 minut 32 sekundy 400, a rekord Polski na tym dystansie jest szybszy niż minimum, wynosi 16 minut 30 sekund 50, ustanowiony przez Magdę Dyszkiewicz w 2000 roku, czyli 21 lat temu. Ile będzie wynosił nowy rekord Polski na 1500 metrów kraulem w tym roku ustanowiony przez Paulinę Piotę?
Obstawiam i myślę, że 16:20 coś mogę popłynąć.
Okej.
Okay. Długa nie, to nie wiem, ale obstawiam, że jestem w stanie na pewno tyle popłynąć.
Poniżej 16:30, także
tak.
Tego ci życzę ja i zresztą na pewno wszyscy widzowie. Paulina, wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się wziąć udział w programie. Na pewno jesteś dużą inspiracją dla wielu pływaków, młodych pływaków, a pokazujesz też i twój trener, że ta praca może być bardzo owocna przez bardzo długi okres czasu, co również jest aberracją, jeżeli chodzi o nasz sport i nasze pływanie. Bo jest to ciężki sport i nie da się ukryć, że wielu pływaków dochodzi do bardzo wysokiego poziomu i potrzebuje nowego impulsu, czy przynajmniej myślą, że takiego impulsu potrzeba. A ty i twój trener znajdujecie na nadal drogę, żeby tą relację kultywować i żeby pływać w jak najlepszej formie. Mało tego, ja jestem wielkim fanem twojego pływania, bo wchodzisz na takiej dużej fali na ten sezon na długim basenie, że myślę, że może być tylko lepiej i że będzie bardzo dobry wynik pod koniec sezonu. Także tego ci życzę, ale dziękuję jednocześnie, że zgodziłeś się wziąć udział w programie.
Ja również dziękuję i myślę, że będzie bardzo ciekawie w tym sezonie i mogę zapewnić super widowisko na zawodach.